Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Kiedy ratują bociany, najbardziej czujemy, że to już koniec lata i koniec wakacji. No a nasze odleciały niedawno. W ekosferze porozmawiamy, czy było ich więcej, gdzie lecą, jak długo, no i co tam robią. Jak również, co możemy zrobić my teraz po ich odlocie. O tym wszystkim zapraszam do 15.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Gościem w ekosferze jest Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No i właśnie pierwszy temat, temat powakacyjny o bocianach. Czy gdzieś jeszcze bociany są w Polsce? Bo chyba te podlaskie to już odleciały wszystkie.
W większości tak. Natomiast zawsze, jak każdego roku, znajdują się coś maruderzy, którzy tam długo jeszcze się zbierają. Albo są to ptaki z późnych lęgów przeważnie, albo jakieś osłabione. I one rzeczywiście potrafią zostać długo, nawet przezimować i coraz częściej z sukcesem. W ogóle ostatnie badania przeprowadzone przez Niemców z wykorzystaniem nadajników satelitarnych wykazały, że bociany, które pozostają na zimę, że ta strategia może się opłacać, bo im bliżej zimują, albo zostają wręcz właśnie w miejscu, w którym się urodziły, sprawia, że praktycznie wszystkie przeżywają. Natomiast te, które wędrują, bardzo duży procent tych ptaków ginie. Z naszych badań i moich znajomych, którzy również zajmują się badaniami nad bocianami z wykorzystaniem właśnie nadajników, jest to nawet 80% ptaków, czyli bardzo, bardzo. Tylko 20%, czyli na 10 bocianów, tylko 2 doleci do Afryki.
Myśmy w ubiegłym roku mówili o tym, że bociany odleciały prawie 2-3 tygodnie wcześniej niż normalnie odlatują, a jak było w tym roku?
W tym roku było podobnie. Znowu jakieś 2 tygodnie
czyli
wcześniej.
Czyli to tendencja.
Być może wyrysuje się tutaj po prostu nowy trend, że bociany ze względu na zmiany klimatyczne będą stale odlatywały właśnie wcześniej.
Jakie są powody tego? Czy to chodzi o pokarm, czy to chodzi o prądy odpowiednie, czy to suche lato na przykład ma wpływ na to?
Wszystko właściwie razem wzięte wpływa na to, że bociany, tak jak wiele różnych zwierząt, starają się dostosować do zmieniających się warunków, które możemy sami zaobserwować na własnej skórze. Niektóre, które są większymi specjalistami, niestety nie radzą sobie z tym i wyginą. I już to się dzieje, bo mówi się, że żyjemy w dobie 6. wielkiego wymierania zwierząt, roślin, gatunków na ziemi. Natomiast niektóre, tak jak bociany, wydaje się, że część z nich się dostosuje. Oczywiście nie możemy też wybrać sobie tego w taki sposób, że będziemy mieli znowu tyle samo i wszędzie bociany, tak jak kiedyś. Że nawet jeśli ten proces nastąpi, to przeżyją tylko te najlepiej dostosowane, ale będzie oczywiście ich znacznie, znacznie mniej, jeśli to im się uda.
Czy to oznacza, że w ptasim świecie my mamy już jesień?
Tak naprawdę ta jesień, w cudzysłowie, u ptaków zaczyna się już od mniej więcej początków lipca. Bo już wtedy ptaki, wiele gatunków kończy swoje, zwłaszcza ptaki siewkowe, czyli takie, które występują na terenach podmokłych, wyprowadzają swoje młode albo są po stratach. Niestety większość to jest już takie bardzo powszechne zjawisko, że na skutek drapieżnictwa tracą swoje lęgi i rozpoczynają powroty na zimowiska. Więc już wtedy, czy z dalekiej północy ptaki przelatują przez nasz kraj, właściwie cały lipiec, sierpień, no i właśnie, ale bociany są takim sztandarowym gatunkiem, który pokazuje nam to, że lato odchodzi.
Czy bociany zrobiły wszystko to, co powinny zrobić, czyli wychować młode? Czy są jakieś problemy na przykład?
Wydaje się, że tak. No, większość ptaków odleciała. Tegoroczny sukces lęgowy nie był też taki zły, całkiem niezły, porównywalny do ubiegłego roku, pomimo właśnie tej suszy. A w dużej mierze wynika to z tego, że bociany są, znowu wrócę do tego, co wcześniej powiedziałem, są bardzo plastyczne, łatwo się dostosowują do pewnych zmieniających się warunków, oczywiście w pewnym zakresie. Nie jest tak, że może nam bocian zamieszkać w centrum miasta, ale jeżeli chodzi właśnie o dietę, mówi się, że bocian jest takim oportunistą pokarmowym, więc prowadziliśmy w tym roku też takie badania nad strategią żerowania bocianów. Tu akurat badaliśmy takie zjawisko polegające na żerowaniu bocianów przy krowach i poza krowami. No i wtedy sprawdzaliśmy, co one najczęściej jedzą. Okazuje się, że są to głównie tak zwane prostoskrzydłe, czyli te wszystkie koniki polne albo dżdżownice. To jest właśnie kluczowa, taka podstawowa dieta bocianów, ale też proszę sobie wyobrazić, ile one muszą tego zebrać, żeby wychować 3-4 młode w swoim gnieździe w porównaniu do tego, co musiały, kiedyś było więcej czy gryzoni, czy właśnie żab, którymi żywiły się bociany. To nie jest mit, to nie jest bajka. Po prostu zmieniło się środowisko, jest coraz mniej rozlewisk, jest mniej żab.
A jak odlatują bociany? To znaczy one już odleciały, ale powiedzmy jeszcze, jak to wyglądało, to przygotowanie do odlotów. No sejmiki sławne, to jedna sprawa.
No tak, to jest jakby chyba najbardziej taki charakterystyczny element związany z bocianami, czyli te słynne sejmiki, czyli miejsca, gdzie gromadzą się duże stada ptaków, w miejscach, gdzie jest właśnie dużo, dostatnie żerowiska, kiedy mogą uzupełnić ostatnie zapasy energii i miejsca, gdzie tworzą się tak zwane kominy termiczne, czyli takie punkty, w których gorące powietrze wznosi się do góry. I właśnie bociany, jak najlepsi lotnicy, wykorzystują jak szybowce takie zjawisko właśnie fizyczne do tego, aby właściwie bez większego wydatku energetycznego unieść się bardzo wysoko i takim właśnie lotem szybowcowym przemieszczać się dziennie po kilkaset kilometrów.
Ale to nie jest tak, że one jednego dnia się zbierają w pierwszy ten sejmik i od razu tego samego dnia odlatują. One tych sejmików sejmikują jakiś czas, nawet to samo stado, i dopiero w pewnym momencie któregoś dnia trafiają na akurat ten prąd taki i lecą.
Zgadza się. To właśnie wszystko zależy od tego, kiedy trafi się to okienko pogodowe, czyli te odpowiednie właśnie prądy wznoszące, które pozwolą im na zoptymalizowanie wydatków energetycznych, bo one po prostu nie będą podejmowały wędrówki do momentu, kiedy nie będą mogły wykorzystać tych prądów, aby właśnie oszczędzić energię, bo przed nimi bardzo długa wędrówka, nawet 10 tysięcy kilometrów, te, które dolecą najdalej do RPA.
Czy to był dobry rok dla bocianów? Myśmy już trochę o tym mówili,
całkiem
ale
niezły.
Generalnie można podsumować, bo tak, lęgi okej, prawda? Nie było mniej.
Tak. Tak, całkiem niezły.
Miały wyżywienie, no, mimo
tak,
suszy.
Tak, mimo suszy jakoś im się udało. Nie wiem, jak to w długiej perspektywie czasowej będzie wpływało na te ptaki, no bo zwiększony taki wydatek energetyczny, no nie każdy ptak, nie każda para może sobie na to pozwolić, tylko te najsilniejsze, więc to też może, nie wiem, jak to wpływa też taka dieta na kondycję młodych bocianów. To wszystko będzie wymagało jakichś badań, natomiast na razie jest całkiem nieźle. W porównaniu do innych gatunków ptaków, które sobie nie radzą zupełnie, jak właśnie wspomniane siewki, to bociany na tym tle wypadają całkiem nieźle.
Za chwilę porozmawiamy o podróży już bocianów, jak wygląda, gdzie lecą, którędy podróżują.
Chatouiller mon ego. Allez, allez, allez. Laisse-moi entrer dans ta matrice. Goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez. Je ferai tout pour t'accompagner. Tellement je suis borné. Je suis bien dans ma bulle. Allez, allez, allez. Tout est beau, tout est rose. Tant que je l'impose. Dis-moi qui est. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Miroir, carton, tu fais de ma tête cette transformation malhonnête. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Ego, 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 ego.
bocianach, które odleciały. Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest gościem. No właśnie, którędy podróżują bociany? Gdzie one lecą? Jak? Co tam robią?
Wiemy o tym bardzo dobrze, gdzie lecą i jak lecą z nadajników, które zakładamy bocianom na plecy, mówiąc wprost. Są to takie specjalne, niewielkie urządzenia, które pozwalają nam monitorować trasę ich przelotu. Te akurat ptaki, które my wyposażamy w takie nadajniki, to są osobniki, które były leczone w ośrodkach rehabilitacji, bo chcemy się też dowiedzieć, jak wpływa ten proces właśnie leczenia, jaka jest jego efektywność, czy te ptaki przeżywają, zachowują się normalnie po wypuszczeniu itd., itd. Do tej pory udało nam się prześledzić wędrówkę zaledwie kilku osobników, bo wszystkie zginęły, czy to od drapieżników, czy to od linii średniego napięcia w czasie wędrówek.
Wszystkie te oznaczone przez was.
Wszystkie ptaki. Najwięcej niestety tutaj jeszcze w Polsce, w pobliżu ośrodków rehabilitacji, zabijane przez drapieżniki albo właśnie na liniach energetycznych, więc przywracanie takich ptaków na wolność okazuje się, że to nie jest wina oczywiście samego leczenia. Tak to jest, że jest tak wysoka śmiertelność. Dowiadujemy się właśnie o tym, z tego, że nakładamy czy obrączki, czy nadajniki, wiemy, że tak dużo tych bocianów ginie. Widzimy co roku po 3-4, czasami 5 młodych w gnieździe, a tak naprawdę przeżywa ich niewiele. Stąd tak właśnie populacja tak gwałtownie się nie rozwija, a wręcz możemy powiedzieć kurczy właśnie, biorąc pod uwagę tak wysoką śmiertelność.
To skoro wiemy.
A jeszcze, bo nie skończymy, przepraszam, o tych nadajnikach. Ale tych, co przeżyły, czy to nasze ptaki, czy innych moich znajomych, którzy badają ptaki właśnie z nadajnikami, wiemy, że lecą przez Ukrainę. To znaczy starają się mijać łuk Karpat, czyli ptaki omijają góry, bo tam tych prądów wznoszących nie ma tak wiele, jest znacznie trudniejsza taka wędrówka. Omijają cały łuk Karpat, lecą przez Rumunię, później Bułgarię nad Morzem Czarnym. Możemy obserwować ogromne, gigantyczne przeloty właśnie wielotysięcznych stad bocianów białych. Tak zwana Via Pontica, czyli jedna z najważniejszych tras przelotów wszystkich ptaków tutaj ze wschodniej Europy i centralnej, i dalej przez Turcję, cieśninę Bosfor, lecą przez Liban, Syrię. Niestety wszyscy o tym...
Tam jest niebezpiecznie.
Tak, wiemy, słyszeliśmy, jak bardzo jest niebezpieczne. Do tych ptaków strzela się dla zwykłej przyjemności. I znowu tutaj ptaki z nadajnikami właśnie, wiemy o tym, giną bardzo często w tym punkcie. To kolejny czynnik śmiertelności. Nie tak duży, jak się okazuje, jak słupy elektroenergetyczne, ale jednak też spory. I dalej osiągają przez Morze Czerwone, Egipt, Sudan, lecą przez Etiopię. Część już tam się zatrzymuje. Zaczyna Kenia, Uganda, tamte kraje, Mozambik, aż do właśnie Republiki Południowej Afryki, czyli ten obszar zimowania jest bardzo mocno rozciągnięty. Dorosłe już na początku stycznia, pod koniec grudnia rozpoczynają wędrówkę powrotną, która jest dużo szybsza, bo potrafi trwać około 2 tygodni. Ta jesienna nawet 2 miesiące, bo taką się nie spieszy nigdzie. Natomiast już wracają, pędzą do swoich gniazd. Młode zostają w Afryce na zimę jeszcze do 3-4 roku życia.
Mówiłeś o tym, że robicie badania bocianów i te, które były leczone i którym zamontowaliście nadajniki, to w zasadzie większość z nich zginęła. Tak. Czy w takim razie zasadne jest wypuszczanie ich na wolność? Czy nie lepiej byłoby dla nich, żeby jednak mimo wszystko zostały gdzieś w tych ochronkach?
Chcemy pomagać zwierzętom. To jest nasza taka ludzka natura. Jesteśmy bardzo mocno ze zwierzętami jakoś zżyci i mamy ogromną empatię. Wydaje mi się, że nie możemy tego procederu zaprzestać, natomiast jakby próba też jest niewielka, ta, którą podjęliśmy, bo na razie jest to 10 osobników, czyli można powiedzieć dużo, niedużo. Mamy zamiar pozyskać jeszcze dane z obrączek, ze stacji obrączkarskiej, z tych miejsc, gdzie bociany były wypuszczane właśnie z ośrodków rehabilitacji i dowiedzieć się, co z nimi też się działo. To też nadwiększy jakby obraz tego zjawiska. Celem naszym tego badania jest to, że być może trzeba będzie zmienić trochę podejście związane właśnie z wypuszczaniem tych ptaków. Może trzeba będzie to robić na wiosnę, żeby nie wypuszczać je w pierwszym roku w tej wędrówce jesiennej. Być może przetrzymać je w ośrodku rehabilitacji, wypuścić je na wiosnę, aby się aklimatyzowały i przeżyły ten cały sezon lęgowy. Oczywiście one nie będą się gnieździły, ale będą na wolności z dorosłymi ptakami i podjęły dopiero następnego roku wędrówkę. Może to w jakiś sposób by zwiększyło. Nie wiemy jeszcze. Na razie to są tak jakby wstępne badania, ale już pokazują, że niestety no sporo tych ptaków tracimy.
Dzisiaj rozmawiamy o bocianach. Powiedzmy teraz, jak bociany lecą, bo znany jest tak zwany lot szybowcowy. To nie wszystkie ptaki tak latają.
To przeważnie te wszystkie z tymi dużymi, szerokimi, deskowatymi, mówiąc tak kolokwialnie, skrzydłami. Na przykład orliki krzykliwe też latają w taki sposób. Jeżeli w przypadku bocianów jest to taka adaptacja ewolucyjna, która pozwoliła im na to, żeby właśnie w czasie tej ogromnej i trudnej wędrówki oszczędzać energię. Czyli ptaki po prostu wykorzystują zjawisko fizyczne, oczywiście nieświadomie, do tego, aby jak najmniej energii zużywać w czasie tej trudnej wędrówki. I okazuje się, że to również w tych badaniach byli zaangażowani naukowcy z Uniwersytetu Białymstoku. Razem właśnie z niemieckimi naukowcami nad Biebrzy zostały zamontowane nadajniki ptakom. gdzie śledzono bardzo szczegółowo właśnie ich lot i wydatek energetyczny i okazało się, że tak naprawdę ten lot szybowcowy właściwie równa się wydatkowi energetycznemu ptaka stojącego na gnieździe. Czyli praktycznie
żaden.
To jest niesamowite. I to też pokazuje, jeżeli zaczyna machać tymi skrzydłami, to jest rząd wielkości kilka razy. Także wzrasta ten wydatek. Także to jest niesamowite, jak one są do tego przystosowane i dlatego czekają zawsze na to okienko takie pogodowe, żeby tej energii nie tracić, bo kiedy podejmują na przykład próbę sforsowania morza, nie wzniosą się zbyt wysoko, za nisko i nie dolecą do brzegu, do samego końca tym lotem szybowcowym, to zdarzają się często przypadki utonięć właśnie bocianów w morzu.
Za chwilę porozmawiamy o tym, jak szybko bociany latają.
Sleep alone.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o bocianach, które już odleciały. Jak lecą, gdzie lecą i co będą tam robić? No właśnie, jak szybko lecą bociany? Z jaką prędkością?
Szczerze mówiąc, nie wiem, jaka jest prędkość lotu bociana.
Nikt jeszcze nigdy nie zmierzył, tak?
Myślę, że ktoś to mógł zmierzyć, ale postaram się to sprawdzić, bo jest to bardzo interesujące. Natomiast wiem, że przelatują dziennie około 200 do 400 kilometrów. To jest taki dzienny dystans, jaki przebywają w czasie swojej wędrówki. Szybciej lecą, dłuższe odcinki, tak jak już wspomniałem, przebywają w czasie wędrówki wiosennej, kiedy pędzą do swoich gniazd. Natomiast jesienią jest to znacznie, te odcinki są krótsze, dłuższe są postoje.
300-400 kilometrów i potem wszystkie zatrzymują się w jakimś miejscu. Jakie to jest najczęściej miejsce?
No niestety ostatnio...
Mają stałe miejsca? Czy...
Raczej tak. I niestety ostatnio są to coraz częściej wysypiska śmieci. Myślę, dlatego, że jest łatwo o...
Jedzenie.
O jedzenie, tak, dokładnie. Także są to miejsca, które się zatrzymują. Oczywiście w czasie wędrówki są to także pola, które są akurat zaorywane. Tam bardzo chętnie żerują, bo oczywiście odsłania się całe mnóstwo różnych żyjątek, owadów, które tam można, dżdżownic, które można tam upolować. Więc takie miejsca są bardzo atrakcyjne. Jakieś ostatnie pokosy, czyli wszędzie tam, gdzie nagle odsłania się duża baza żerowa. One potrafią się zatrzymywać, ale niestety są to niejednokrotnie właśnie wysypiska śmieci.
Czy do takiej wędrówki muszą się bociany jakoś specjalnie przygotowywać? To znaczy odpoczywać wcześniej, jeść? No bo skąd biorą tyle energii na lot? Wiadomo, że są zmęczone najpierw budowaniem gniazda, potem wychowywaniem młodych.
Ten wydatek energetyczny poniesiony w czasie tej wędrówki jest niewielki. W związku z tym nie muszą się jakoś, jeżeli tylko wykorzystują te prądy powietrzne, to nie muszą jakoś specjalnie przygotowywać się jak ptaki wróblowe, które na przykład lecą nocą, gdzie naprawdę to otłuszczenie wzrasta kilkakrotnie. One są dużo, dużo bardziej cięższe. Czy ptaki siewkowe, one też bardzo dużo akumulują właśnie tłuszczu na ten czas, kiedy rozpoczynają wędrówkę. Natomiast w przypadku bocianów takie zjawisko raczej nie występuje, są one niewielkie, z tego względu, że tym lotem aktywnym przemieszczają się bardzo, bardzo niewiele.
Czyli spokojnie im wystarczy to, co przelecą te 300-400 kilometrów, zatrzymają się, tam się posilą, trochę odpoczną i znowu mają energię na to, żeby lecieć dalej. No właśnie, my mówiliśmy o tym już, ale chciałabym, żebyśmy ten temat rozszerzyli. Bardzo dużo bocianów ginie podczas wędrówki. No właśnie, jakie są jeszcze powody? Ten Liban i Syria to są takie dosyć niebezpieczne tereny. Tam nawet strzelają do bocianów.
Tak, zgadza się. Jest to duży problem, aczkolwiek jeszcze większe mamy tutaj w Polsce i w Europie właściwie, bo są to już linie elektroenergetyczne, zwłaszcza słupy odłącznikowe, załącznikowe i stacje transformatorowe. Są to tak zwane słupy śmierci i na nich najwięcej ginie naszych bocianów. I dążymy do tego, żeby jak najwięcej takich słupów zabezpieczać. Udało nam się do tej pory zrobić to w przypadku ponad 100 obiektów tutaj na terenie województwa podlaskiego. W planach mamy 270. Współpracujemy z zakładem energetycznym PGE Dystrybucja, oddział Białystok, którym przekazaliśmy takie urządzenia, które sami skonstruowaliśmy. Przygotowaliśmy projekt, a skonstruowała je firma z branży elektroenergetycznej. No i mamy już pierwsze doświadczenia z ubiegłego roku, z tego roku, że to działa, a w 100% eliminuje właśnie śmiertelność. To są takie jakby krzyż świętego Andrzeja, który umieszcza się na takim słupie i ogranicza on możliwość siadania ptaków na tym obiekcie i tym samym całkowicie eliminuje właśnie śmiertelne porażenie prądem. Ale dodatkowym czynnikiem są jeszcze takie zjawiska jak naturalnie drapieżnictwo, to też jest częsty problem, no i kolizje z pojazdami na przykład, oprócz oczywiście tych odstrzałów. Coraz częściej się zdarzają też, bo bociany mierzą się przy drogach, często ruchliwych, i niestety giną.
Jedną z metod też taką ochrony bociana jest, nie wiem czy w Polsce już jest to stosowane, ale w niektórych krajach jest coś takiego, że linie energetyczne nie są napowietrzne, tak, tylko są podziemne.
U nas też to się dzieje. Tutaj w województwie podlaskim wiemy, że w najbliższym czasie ma zostać zakopanych około 30% linii. Dużo, niedużo. No. Każdy odcinek jest ważny, natomiast w przypadku ptaków czy samych bocianów ten wpływ na razie nie będzie tak duży z tego względu, że dotyczy to głównie takich odcinków, które są jakieś konfliktowe ze względu na dostawę energii, czyli no, przeważnie to będą na przykład odcinki leśne, no tam bociany nie latają, więc na nie bezpośrednio to jeszcze nie wpłynie, ale to jest kwestia czasu, kiedy większość z tych linii właśnie zniknie.
Powiedzmy teraz, jak bociany wybierają sobie to zimowisko, bo zazwyczaj te same grupy w to samo miejsce wracają. Czy one wiedzą, że do tego miejsca powinny dolecieć?
U bocianów występuje zjawisko takiego socjalnego uczenia się, czyli dorosłe osobniki przekazują wiedzę na temat wędrówek ptakom młodocianym. Stąd też te sejmiki w takich dużych grupach, gdzie zbierają się ptaki dorosłe i młodociane. Ptaki, jeżeli widzimy taki przelatujący dużą grupę bocianów, to możemy mieć pewność, że z przodu lecą właśnie ptaki dorosłe, z tyłu osobniki młode, bo o ile mają te młodociane genetycznie zakodowany kierunek przelotu, to nie znają dokładnej trasy. I stąd może zdarzyć się coś takiego, że właśnie będą próbowały sforsować Morze Śródziemne nie w tym najwęższym punkcie właśnie cieśnina Bosfor, tylko przez środek i wtedy na pewno utoną. Także to te osobniki najstarsze wybierają miejsca zimowania. I to właściwie zależy od tego, gdzie, w którym, w danym miejscu jest najwięcej pokarmu. Czyli tam się rozpoczyna właśnie teraz pora deszczowa, więc jest obfitość pokarmu. U nas niestety tego pokarmu zaczyna brakować i stąd ta wędrówka, tam właśnie wszystko budzi się do życia. I z tego względu bociany będą miały dużo pokarmu.
Co bociany robią już na zimowiskach, o tym za chwilę.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest gościem w Ekosferze. Rozmawiamy o bocianach, o ich odlotach, jak lecą, gdzie lecą, kiedy dolecą i kiedy będą wracały do nas. Mówiliśmy o tym przed piosenką, że ta wędrówka dorosłych i młodych się różni. W tej chwili lecą wszystkie razem, natomiast te młode, które urodziły się u nas, one nie wrócą razem z tymi dorosłymi bocianami z powrotem do nas wiosną.
Zgadza się. One jeszcze tam zostaną 3-4 lata, zanim uzyskają dojrzałość płciową i dopiero wówczas będą miały po co wracać, aby móc się właśnie rozmnożyć. Wtedy dopiero znowu zawitają w naszym kraju.
I one są tam na tych zimowiskach 3-4 lata, przygotowują się do tego powrotu
no są
do Polski.
Takimi nastolatkami. Mm-hmm. Jeszcze nie mają w głowie, aby się rozmnażać takimi na bardzo wczesnym etapie nastolatkami.
Czyli jednak 4 lata musi ta dojrzałość potrwać, zanim bocian będzie mógł...
Poczuje potrzebę, aby przekazać swoje geny kolejnym pokoleniom. Tak.
Dlatego, że gniazda zakładają one u nas i u nas mają lęgi. Czy bocian może zabłądzić?
Jeżeli jest takim właśnie niedoświadczonym, jeżeli to jest młodociany osobnik, tak jak wspomniałem, czyli
i odłączy się od tego dorosłego
stada. Tak, albo jest na przykład z późnego lęgu i większość ptaków już odleciała, no to są te ptaki, które bardzo często obserwujemy zimą. I one rzeczywiście błądzą, bo o ile mogą przemieszczać się na południe, to bardzo często są to takie, nam się przynajmniej może wydawać, że mocno nieskoordynowane jakieś ruchy, natomiast to by wymagało jakiejś głębszej analizy, żeby tak naprawdę sprawdzić, bo być może jest w tym jakiś sens. Natomiast mieliśmy takie ptaki z obrączkami, które z Polski latały do Danii, gdzie było ogromną ciekawostką w Szwecji, w Szwajcarii, więc krążą właściwie po całej Europie. A nie jest to zła strategia, tak jak wspomniałem, bo okazuje się, że takie ptaki przeżywają znacznie częściej niż te, które lecą do Afryki. Więc być może rysuje się jakiś nowy trend w tym, że coraz więcej tych ptaków będzie właśnie zostawać i zimować.
Mówiliśmy już o tym, że sporo ptaków zatrzymuje się nawet w czasie tego przelotu, niekoniecznie na jakichś pastwiskach czy łąkach, ale na wysypiskach. I też obserwujecie takie zjawisko, że niektóre bociany żyją na wysypiskach, nie odlatują do ciepłych krajów, tylko tam żerują. Czy to jest spotykane w Polsce?
W Polsce się to dzieje, przy czym te ptaki przebywają u nas w okresie lęgowym. I są to najczęściej osobniki właśnie nielęgowe, które przyleciały do naszego kraju, ale z jakichś powodów nie założyły albo miały straty w lęgach, albo nie znalazły odpowiedniego partnera, czy miejsca do założenia gniazda. Bo trzeba mieć to na uwadze, że nie wszystkie ptaki, które przylatują do nas, dobierają się w pary i przystępują do lęgów. Zawsze jest jakaś frakcja ptaków nielęgowych. W przypadku bocianów jest podobnie i to właśnie najczęściej te ptaki przebywają na wysypisku śmieci. Przypadki zimowania zdarzają się bardzo rzadko. Natomiast jest to bardzo powszechne zjawisko w Portugalii i Hiszpanii. Tam te ptaki na wysypiskach śmieci zaprzestały zupełnie wędrówek, gnieżdżą się wokół tych wysypisk, tam spędzają całe właściwie swoje, jeszcze nie wiadomo czy życie, bo bociany potrafią żyć nawet do 30 lat. A to zaczęło się całkiem niedawno. Będzie problem duży już niedługo, bo te wysypiska będą musiały zostać też zamknięte, zrekultywowane jak nasze. I wtedy nie wiadomo co z tymi bocianami.
A na naszym wysypisku w Chleniewiczach bociana jakiegoś można zobaczyć?
Tak, oczywiście, całkiem sporo. Czasami ponad setka potrafi tam przebywać, a były czasy, kiedy nawet 500 potrafiło żerować, ale od momentu, kiedy skończyły się dostawy odpadków organicznych, to znacznie zmniejszyła się ta liczba tych ptaków, które tam stale przebywają.
Bociany zaczną wracać gdzieś mniej więcej od początku stycznia do nas. Wrócą w marcu?
Pod koniec marca, początek kwietnia. Także wtedy już się zaczną pojawiać pierwsze osobniki. Niektóre będą dolatywały nawet do końca kwietnia, na początku maja. I jeżeli będą próbowały podejmować lęgi, to najczęściej te lęgi będą albo nieudane, albo ptaki, które zostaną wychowane z takich lęgów, to są właśnie te, które jeszcze teraz widzimy na gniazdach, czyli takie bardzo, bardzo późne.
Czy już się zaczynają problemy z bocianami? Bo zawsze jest taki okres, kiedy i wy, i my dostajemy bardzo wiele telefonów, że tutaj bocian nie odleciał, ten bocian sam chodzi. Kiedy trzeba pomagać, kiedy nie?
Mamy codziennie kilka telefonów właśnie na ten temat. Ludzie oczekują pomocy. Znaczy, że my pomożemy bocianom, natomiast tym bocianom nie trzeba pomagać, bo to tak jak już mówiłem, takie ptaki w większości przypadków mają większe szanse na przeżycie tutaj u nas, kiedy zostają, niż te, które odlecą na zimę. Dopiero w momencie, kiedy jest śnieg, kiedy pojawia się pokrywa śnieżna, rzeczywiście to może być problemem ze znalezieniem pokarmu przez takiego ptaka. Jeżeli on się nie przemieści poza zasięg tego śniegu, gdzieś się odleci na południe, czy w inne rejony, gdzie albo na zachód na przykład Polski, gdzie często tego śniegu nie ma, a u nas na przykład jest, aczkolwiek śnieg to już jest coraz większa rzadkość, to wtedy takie ptaki czasowo mogą potrzebować pomocy ludzi poprzez dokarmianie i to tak się dzieje. Dlatego te ptaki mają większą szansę na przeżycie. Natomiast nie ma najmniejszego sensu odławiać ich i zawozić do ośrodków rehabilitacji, które i tak są mocno obciążone, niedofinansowane. mają problemy kadrowe i taki ptak naturalnie w środowisku do późnej właśnie jesieni, a nawet zimy, kiedy nie ma w umowie śniegu, doskonale sobie sam jest w stanie poradzić.
No chyba, że rzeczywiście jest chory, prawda? Ma uszkodzone skrzydło, nie może latać.
Rzeczywiście ptak ma opuszczone jakieś skrzydło, jest ranny, czy ma na przykład żyłkę wokół nogi, ma problemy z lataniem, no to wtedy łatwo padnie ofiarą jakichś drapieżników, jak lisy. Czy nawet dziczałe psy. To wtedy faktycznie można podejść, zobaczyć, co się dzieje z takim ptakiem, czy ucieka, czy odlatuje. Jeśli ma problemy, to wtedy interweniujemy. Natomiast takie, które latają, wracają na gniazdo, żerują na okolicznych łąkach, absolutnie nie wymagają żadnej pomocy.
A jak to jest z takim bocianem, który został i no na razie jeszcze jest w okolicach swojego gniazda? On się później może przemieścić, czy raczej on będzie tam w okolicach tego gniazda też i zimował?
Bardzo różnie to bywa. Czasami jest tak, że jak mieliśmy przykład z ubiegłego roku ptaka z Wasilkowa, który przebywał tam właściwie przy drodze na Jurowce całą zimę, trzymał się tego gniazda, natomiast są takie ptaki, które przemieszczają się w różne rejony, nie trzymają się jakiegoś jednego konkretnego miejsca, czyli tak naprawdę to zależy od osobowości danego osobnika. Jeden jest bardziej mobilny, inny bardziej przywiązany do tego miejsca swojego urodzenia.
Czym można karmić buciana, któremu chcemy w jakiś tam sposób pomóc, kiedy już spadnie śnieg? Bo dopóki nie spadnie śnieg i dopóki jest w miarę pogoda, to zostawmy go samego sobie, on sobie poradzi. A czym karmić, czym dokarmiać?
Nie używamy podrobów, a to jest bardzo powszechne. A z tego powodu, znaczy nie są one szkodliwe, ale znacznie lepsze są skrzydełka, kurze. Chodzi o to, żeby były w nich kości, bo ptaki, bociany potrzebują wapnia do tego, żeby utrzymywać prawidłową właśnie rozwój układu kostnego, stałych właśnie dostaw tego pierwiastka. W związku z tym, dlatego najlepsze są takie, możemy takie skrzydełko jeszcze młotkiem pomiażdżyć trochę, żeby były bardziej pokruszone te kości i w ten sposób podawać bocianowi. Natomiast właśnie staramy się unikać raczej podrobów. Chyba, ryby. Że suplementujemy to na zmianę z jednym i drugim, natomiast nie tylko.
Ryby?
Ryby tak, ale nie słone. Oczywiście świeże i nieosolone, nie w occie. Czyli takie świeżo złowione. Na pewno nie chleb, a zdarzają się takie przypadki, że ludzie dokarmiają bociany z chlebem, co mnie bardzo dziwi, bo jak ktoś obserwuje ptaki i zwierzęta, jak ktoś obserwuje bociany, to z lat szkolnych doskonale wiemy, czym się żywią bociany, więc próba karmienia go chlebem jest taka no, dosyć interesująca. Skąd pomysł na to, aby robić to w taki sposób?
Teraz, kiedy nie ma już bocianów, zostały ich gniazda i od 15 października będziemy mogli coś przy tych gniazdach robić, bo do tej pory na razie jeszcze do 15 października, do połowy października jeszcze nie możemy. Natomiast później będzie można je przenosić, zmniejszać, naprawiać i tak dalej, no ale to już jest temat na kolejną ekosferę. Dzisiaj gościem w ekosferze był Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.